12 stopni Celsjusza, to wtedy dyrektor wspólnie z organem prowadzącym podejmuje decyzję i potem raportuje ją do kuratorium. I teraz to raportowanie do kuratorium, na przykład w przypadku kuratora mazowieckiego, zwykle około 10 ma informacje ze szkół, które przekazuje do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wczoraj na koniec dnia było to 585 placówek.
Wczoraj to było... Wczoraj nie mogło, w tylu było odwołane zajęcia.
Tak.
A myśli pani, no dobrze, czyli na danych na tę chwilę pani nie ma, ale jest szansa, że dzisiaj ta liczba będzie jednak...
Trochę się ociepliło, więc zależy, w którym województwie. Pamiętajmy, że część województw ma też ferie. W związku z tym mamy...
No, a mimo to 585 placówek
nie
mogło.
Nie jest tak dużo. Ja przypomnę, że mamy w Polsce około 20 tysięcy szkół i szkół ponadpodstawowych. Podstawowych samych jest około 14 tysięcy.
Chcielibyśmy, by we wszystkich prowadzono
zajęcia. Natomiast jest taki mechanizm. Pamiętajmy, że nawet jak nie było tak skrajnych mrozów, ale była gołoleć i było zagrożenie dla na przykład transportu takiego organizowanego dla dzieci, że mogło być to zwyczajnie niebezpieczne, i to też samorządy podejmowały decyzję o tym, żeby zawiesić naukę.
Mówi pani o tym tak, jak miałbym się nie przejmować tym, że gdzieś nie odbywa się nauka, bo to w końcu
wszędzie
nic
tam,
złego.
Gdzie się nie odbywa nauka, gdzie mamy do czynienia z sytuacją, w której w szkole samej jest wystarczająca temperatura, no to oczywiście zapewniona jest opieka, czyli na przykład jeżeli rodzic przywiezie dziecko, to oczywiście szkoła zapewnia opiekę, żeby to dziecko mogło tam przebywać. Natomiast z drugiej strony najważniejsze jest bezpieczeństwo. Jeżeli patrzymy na to pod kątem bezpieczeństwa dzieci i to zarówno w drodze do szkoły, jak i również w samej szkole, no to pamiętajmy o tym, że to jest dla nas priorytet.
Czyli czekamy na dane z szansą
tak,
i nadzieją, że jest trochę,
dnia.
Że dzisiaj
mam nadzieję.
Będzie mniej tych placówek, w których jeszcze zajęcia nie mogą być kontynuowane. Najważniejszy projekt...
Dzisiaj doszedł śnieg, co prawda, więc to też może wpływać. Pamiętajmy o tym, że my się trochę odzwyczailiśmy. No tak, ale odzwyczailiśmy się od takich zim. Mieliśmy takie zimy, że na przykład w grudniu potrafiło być 16 stopni. W związku z tym taka zima jest raczej w tej chwili wyjątkiem, a nie regułą.
Najważniejszy projekt prowadzony w Ministerstwie Edukacji Narodowej obecnie to?
Kompas jutra. Właśnie są dwa
priorytety. Czyli duża zmiana?
Duża zmiana, która jednak ewolucyjnie wchodzi do polskich szkół. To są zmiany, które powodują, że pewne rzeczy, które już są w tej chwili, praktyki szkolne, które odbywają się w wielu szkołach, tydzień projektowy, doświadczenie edukacyjne, mają się stać standardem w każdej polskiej szkole, że przyroda będzie, najlepsze systemy edukacyjne na świecie, te, które mają najwyższe wyniki, jeśli chodzi o na przykład PISE w naukach przyrodniczych, mają przyrodę do którejś klasy, u nas będzie to do klasy szóstej i to w wymiarze 3 godzin tygodniowo. W sumie wymiar przedmiotów przyrodniczych zwiększa się z 20 do 21 godzin w szkole podstawowej. Dzięki temu mamy szansę, że dzieci będą lepiej rozumieć otaczający je świat. No i doświadczenie edukacyjne, czyli nauka przez, że nie tylko wiedza, ale również praktyka. Szkoła ma być wymagająca, ale ma być równocześnie przyjazna i ma rozbudzać zainteresowanie nauką. Testy PISA pokazują, że my, mimo tego, że spadliśmy, najbardziej spadliśmy z wszystkich krajów Unii Europejskiej między rokiem 2018, czyli ostatnim rocznikiem gimnazjów, a 2022, czyli pierwszym rocznikiem takim już, który pisał PISA bez gimnazjum, czyli pierwszych klas szkoły ponadpodstawowej, ale jednak w dalszym ciągu jesteśmy w tej górnej 1/3. Natomiast mamy problem z tym, żeby dzieci miały poczucie przynależności do szkoły, żeby były zaciekawione wiedzą, którą się mogą nauczyć w szkole. Tutaj wypadamy na jednym z ostatnich.
A to jest problem programów, konstrukcji programów,
tak,
czy sposobu, w jaki
podstaw
uczymy?
Programowych. Po pierwsze i sposobu, i podstaw programowych samych. W tej chwili w podstawach programowych...
Sposobu,
poza
czyli
wiedzy,
to do nauczycieli, uwaga.
Dlatego na przykład dostarczymy nauczycielom tak zwany toolkit, czyli taki narzędziownik pozwalający korzystać ze skutecznych metod dydaktycznych, które są zbadane naukowo, tak jak zbadane są w medycynie leki. I to jest narzędzie, które uruchomimy, zapraszam 19 lutego również TOK FM na konferencję prasową do Instytutu Badań Edukacyjnych. Tam będziemy to przedstawiać, narzędzie. I to narzędzie będzie dostępne dla wszystkich nauczycieli. Pokaże, które metody są skuteczne, które są mniej skuteczne.
Pani w pierwszej odpowiedzi, gdy pytałem o te rzeczy najważniejsze, powiedziała o zmianach ewolucyjnych. Ta reforma programowa jest rozłożona na lata.
Tak, dokładnie. Już w 25 roku mieliśmy to, że mieliśmy edukację obywatelską według tego schematu, edukację zdrowotną oraz zmienione podstawy programu SWF-u. W przyszłym roku to jest klasa pierwsza i czwarta szkoły podstawowej oraz przedszkole. Przedszkole jest bardzo ważnym elementem edukacji.
Czyli państwo do końca tej kadencji rządu Sejmu nie przewidują już propozycji takich zmian, które nazwalibyśmy rewolucyjnymi albo zmianami instytucjonalnymi.
Szkoła, to wszystkie zmiany są instytucjonalne, ale takie, ponieważ podstawy programowe czy
związane z organizacją ramowe, na przykład, tak jak rewolucją było odejście od gimnazjów.
Likwidacja gimnazjów, nazwijmy tą rzecz po imieniu. Likwidacja gimnazjów, które były bardzo dobrym elementem polskiej edukacji. Natomiast będą nowe też ramówki i podstawy programowe do szkół ponadpodstawowych. Nauczyciele nie potrzebują rewolucji. Potrzebujemy w polskiej szkole ewolucji tego, czego uczymy, tego, jak uczymy. Potrzebujemy przede wszystkim tego, żeby powiedzieć bardzo jasno, nie ma odejścia od wiedzy. W dzisiejszych czasach, nawet jeżeli tak bardzo chętnie mówimy o kreatywnym myśleniu, o krytycznym myśleniu, nie ma krytycznego myślenia lub kreatywnego myślenia bez wiedzy i ona musi się zawsze opierać na wiedzy, ale jednocześnie edukacja musi zawierać też te elementy praktyczne, które pozwalają tą wiedzę poznać w sposób praktyczny.
I bardzo interesujące, i mam nadzieję dla wielu i wielu z nas niezwykle ważne, bo dotyczy naszych dzieci, wnuków, kto
dlatego
w jakiej sytuacji.
Spotykamy się w tej chwili z nauczycielami, ale też z rodzicami. Ostatnio byłam w Kaliszu, gdzie było spotkanie i z nauczycielami, i z rodzicami.
Będę zobowiązany, jeśli będę mógł tylko dodać jeszcze to pytanie. Jak pani uważa, jak szkoła, jak system, jak rządzący mogą poradzić sobie z tym, że ta otaczająca nas rzeczywistość dostarcza tylu zmian, że czasem trudno jest nad nimi nadążyć. Na przykład uczyć najmłodszych, jak nie poddawać się dezinformacji.
I to też się zmienia. W polskiej szkole po tej zmianie, w podstawie programowej kilku przedmiotów, pojawi się na przykład moduł edukacji medialnej. I moduł edukacji medialnej będzie zarówno w języku polskim, jak i również w edukacji obywatelskiej, jak i również w informatyce.
A nauczyciele czują się pewni w tym?
Będziemy bardzo silnie szkolić nauczycieli we wszystkich tych elementach, które się zmieniają, czyli to jest kwestia wdrożenia reformy, która jest ważnym elementem, jak również to, że na przykład umiejętności cyfrowe związane z sztuczną inteligencją, związane w ogóle z umiejętnościami informatycznymi. Uruchamiamy szkolenie dla 100 tysięcy nauczycieli. Ono będzie bezpłatne dla nauczycieli. Już jest to związane ze sztuczną inteligencją. Można się zgłaszać. Na razie uruchomione dla 13 tysięcy nauczycieli. Jak te miejsca zostaną zajęte, to będziemy uruchamiać, będziemy szukać środków na kolejne szkolenia. Ale również ośrodek rozwoju edukacji, ODN, czyli ośrodki doskonalenia nauczycieli, w kierunkach na przykład polityki oświatowej mają wskazane dokładnie te elementy, które służą cyberbezpieczeństwu, dezinformacji, tego jak...
Przeciwdziałaniu. Oczywiście. Żeby nie służyły dezinformacji, nie. Bo to katastrofa.
Ale moduły to jest też nowa rzecz, która się pojawia po reformie Kompas Jutra i to jest zarówno moduł właśnie edukacji medialnej, jak i moduł bezpieczeństwa, moduł ekonomiczno-finansowy, moduł kultura, moduł filozofia. Także mamy kilka takich modułów, które przekrojowo przechodzą przez kilka przedmiotów i dzięki temu rzeczywiście ta wiedza, która jest potrzebna we współczesnym świecie, również się pojawia.
I dopytuję o to dlatego, że wydaje mi się, jeśli nawet będzie wsparcie dla nauczycieli, którzy będą zobowiązani przekazać wiedzę uczniom, super, ale to szkolenie w 2026 czy 2027 nie wystarczy, bo ten postęp jest wykładniczy. Za chwilę trzeba będzie się na nowo szkolić.
Dlatego nauczycieli doskonali się w sposób ciągły. Ośrodki doskonalenia nauczycieli w sposób ciągły oferują nauczycielom szkolenia w określonych obszarach i rzeczywiście wszystko to, co się wiąże ze zmieniającym się światem, w związku ze sztuczną inteligencją, dezinformacją, ale też takim bezpieczeństwem wynikającym z tego, że żyjemy w trudnych czasach, jest bardzo ważnym elementem polskiej edukacji i będzie. Wie pan, ile rzeczy zrobiliśmy w sprawie tego, żeby dzieci zyskały nową odporność. Na przykład już w 2024 roku od 1 września weszła w klasach 1-3 pierwsza pomoc. I to WOŚ bardzo długo apelował o to, żeby to się znalazło w polskiej edukacji. Udało nam się to zrobić 1 września 2024 roku. Moduły związane z przygotowaniem do testów sprawnościowych do służb na WF-ie. One są nie obowiązkowe, fakultatywne w szkole podstawowej, obowiązkowe w szkole ponadpodstawowej. To już weszło 1 września 2024.
I to rozumiem.
Edukacja obywatelska, edukacja z wojskiem, czyli współpraca z MON-em i obecność w szkołach.
Oprócz tego, o czym pani mówi, ta warstwa dotycząca umiejętności weryfikacji informacji, szukania źródeł i niepoddawaniu się dezinformacji, która do najmłodszych dociera różnymi źródłami, jest niezwykle istotny.
Pierwszy raz mamy po pierwsze moduł edukacji medialnej, tego nigdy dotychczas nie było i on będzie i mówi jak i w języku polskim, i edukacji obywatelskiej, i informatyce, ale również na przykład ograniczamy ekrany w przedszkolach po to, żeby dzieci w tym indywidualnym jak najpóźniej miały jednak tą inicjację cyfrową, ponieważ wtedy to jeszcze nie ma możliwości weryfikacji treści w sposób świadomy, jak i również jest też projekt już o charakterze poselskim Koalicji Obywatelskiej związany z tym, żeby ograniczyć dostęp dzieciaków do social mediów do 15 roku życia, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że
no i także posłanka Rosa mówiła nie tylko o portalach społecznościowych, ale także i komunikatorach, co może być niezwykle ważne.
Bo WhatsApp to też jest w pewnym momencie social medium.
Tą drogą docierają zagrożenia do naszych dzieci. Te ekrany, to jest ciekawy temat. Mam nadzieję, że znajdziemy jeszcze chwilę, by o tym, jeśli nie dziś, to przy kolejnej okazji i spotkaniu porozmawiać.
To jest też dla nas ważny element edukacji
pani przedszkolnej. Pani powie o tym ubiorze w szkole. To w końcu, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi.
Mamy rozporządzenie to jest ustawa o Rzeczniku Praw Ucznia, a dokładnie o prawach i obowiązkach ucznia. Specjalnie szukam, ponieważ chciałam państwu pokazać, co
specjalnie
dokładnie...
Specjalnie szukam, czyli ja to państwu opowiem. Pani ministra zagląda do telefonu teraz.
Do swojego telefonu, żeby...
No nie do mojego.
Żeby pokazać, co tam tak naprawdę jest, ponieważ bardzo dużo jest, nazwałabym to, nieprawdziwych informacji. To nie to.
To znaczy,
dobrze,
że...
Nie znajdę tego szybko. Dobrze, więc powiem, co tam jest. Tam jest bardzo jasno powiedziane, że... wskazujemy pierwszy raz, że po pierwsze strój ma przestrzegać pewnych norm społecznych. Po drugie,
kto wyznacza norma?
Normy społeczne wskazuje najczęściej status szkoły. Natomiast chodzi o to, że po prostu w ogóle wprowadzamy taką zasadę, która jest również w innych ustawach. To nie jest tak, że to jest nowe pojęcie. Po drugie, mówimy bardzo wyraźnie o możliwości wskazania rzeczy związanych z ubiorem, związanych z bezpieczeństwem. Czyli wyobraźmy sobie kogoś w kurce z ćwiekami i z takimi ćwiekami, które mają w postaci kolców. Albo wyobraźmy sobie kogoś z wielkimi kolczykami na WF-ie. Albo wyobraźmy sobie dziewczynkę już dla swojego bezpieczeństwa z długimi włosami niezwiązanymi na zajęciach przy szlifiarce, w technikum odpowiednim, które tego typu narzędzi używa. W związku z tym kwestia bezpieczeństwa, czyli że ten strój ma zapewnić bezpieczeństwo na zajęciach, nie wiem, laboratoryjnych, na WF-ie.
A niekoniecznie wyznaczenie, w co się mają ubierać. Tak?
A niekoniecznie wyznaczenie, w co się mają ubierać. Że z jednej strony młody człowiek ma prawo do swojej ekspresji, ale szkoła może wskazać na przykład, jak powinno wyglądać ubranie na akademie szkolne, na ważne uroczystości szkolne, że szkoła może przyjąć już w tej chwili rozwiązania dotyczące stroju jednolitego, dlatego że nie ma ustaleń ustawowych dotyczących na przykład stroju, który spełnia wymogi bezpieczeństwa albo normy społecznej. Tego nie ma w tej chwili w projekcie w dotychczasowych ustawach.
Ominęliśmy dzisiaj politykę partyjną, bo edukacja dzieci i młodzieży chyba
edukacja jest najważniejsza, a w tej chwili mamy rzeczywiście kompas jutra. Dzisiaj jesteśmy w Grzymiszewie, jestem w Grzymiszewie. Jeszcze w tym tygodniu jestem w Świętokrzyskim koło Kazimierzy Wielkiej. Grzmiszew jest w Wielkopolsce. Dla tych, którzy są niewtajemniczeni.
Rozmawiając o tych zmianach podstaw programowych.
W sumie już spotkaliśmy się z blisko 3000 nauczycieli, żeby rozmawiać z nimi o zmianach związanych z kompasem jutra.
Pani Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej i wiceministra edukacji narodowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję
poranku
państwu,
życzę
mojego dnia.
Poranek po informacjach, kontynuacja, komentatorska część poranka już teraz zapraszam.
Autopromocja.
Biedniejsza i mniej wpływowa. Taka byłaby Polska bez Unii Europejskiej. Mimo to coraz więcej Polaków uważa, że nasz kraj radziłby sobie lepiej poza wspólnotą. Czas odczarować tę antyunijną narrację, powiedzieć, ile Polska zyskała i pokazać, że tu jest Unia.
Od poniedziałku do piątku po 13.15 i 16.40 w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Już jest wyprzedaż rocznika 2025 w salonach Forda. Teraz hybrydowe SUV-y. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne od ręki z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 71 300 zł lub Pumą od 43 500 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUV-y. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. www.obi.pl. Rozświetl swój dom z OBI. Teraz aż 25% rabatu na ponad 2,5 tysiąca lamp wiszących, plafonów i lamp podłogowych. Taka oferta tylko do 17 lutego. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
Tanie tankowanie tylko z My Media Markt. Tylko do 11 lutego. Za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na stację BP. Z My Media Markt tankujesz do pełna. Szczegóły w regulaminie.
Media Markt.
Dzień dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
O, pani doktorowa. Dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
Makaron pani mówi? Proponuje taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Lidlu. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi. Przywraca normalność i daje radość z posiłku.
Klau, a mam takie pytanie. Czemu wszyscy teraz kupują w Media Expert?
Bo są zakochani, Marian. W super niskich cenach.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Hisense High Move 6. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 949 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł.
Włączamy niskie ceny.
Wybieram Aldi, bo jest świeżo. W tym tygodniu paski z fileta z piersi kurczaka 400 gramów. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 14,99. Teraz 33% taniej przy zakupie dwóch opakowań. To tylko 9,99 za opakowanie. Produkt objęty limitem. A borówka amerykańska teraz jedynie 13,99 za aż 500 gramów. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Do wszystkich przedsiębiorców. Od 1 lutego obowiązuje KSeF. Zmienił się sposób, w jaki odbierasz i wystawiasz faktury. Darmową pomoc uzyskasz pod numerem 22 123 10 80. Infakt. Pomagamy przedsiębiorcom.
Elegancki, ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. Prestiż i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2025. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.21, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. 585 szkół w całej Polsce odwołało wczoraj lekcje z powodu mrozu, poinformowała w poranku TOK FM Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji. Dane z dziś poznamy za kilka godzin. Wszędzie tam, gdzie nie odbywa się nauka, dzieci i tak mogą liczyć na opiekę, zapewniała wiceministra w rozmowie z Maciejem Głogowskim. Dziś w pogodzie opady śniegu i opady marznące, które przesuwają się w głąb kraju. Ocieplenie, ale i gołoleć utrzymają się do końca tygodnia. Później wróci arktyczny mróz. Grupa Ratownictwa Chemicznego bierze udział w usuwaniu wycieku gazu przy rondzie Śródka w Poznaniu, jednym z głównych skrzyżowań w mieście. Z powodu akcji ratowniczej należy spodziewać się dużych utrudnień komunikacyjnych. Polska będzie organizatorem światowej konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Premier Donald Tusk mówił, że przygotowywania do czerwcowego wydarzenia, które odbędzie się w Gdańsku, będą jednym z tematów jego najbliższej wizyty w Ukrainie. Ma do niej dojść jeszcze w tym tygodniu.
Informacje sportowe Michał Waszkiewicz, zapraszam. Nieudany początek roku dla Lecha Poznań. Mistrzowie Polski zapowiadali atak na pierwsze miejsce w tabeli Ekstraklasy, a w pierwszych dwóch meczach nie zdobyli nawet punktu. Wczoraj przegrali w Gliwicach z Piastem 0-1. Zwycięstwo cieszy, ale nie wszystko jeszcze wygląda w naszej grze dobrze, mówi trener Piasta, Daniel Myśliwiec.
Obiektywnie uważam, że stać nas na jeszcze lepszą grę, stać nas na lepszą kontrolę meczu, bo dzisiaj nie można mieć takiej obiektywnej kontroli. Miałem poczucie, że sferem w takiej formie to my bramki nie stracimy, a to, że ktoś strzeli, to jest ta nasza magiczna 83. minuta i wierzymy. I ja też wierzyłem.
Piast awansował na 12 miejsce w tabeli, Lech jest 9. Arsenal pierwszym finalistą Pucharu Ligi w Anglii w derbach Londynu kanonierzy pokonali Chelsea. Na wyjeździe wygrali 3-2, a wczoraj w rewanżu 1-0. Dziś Manchester City podejmie Newcastle w pierwszym meczu. Zespół Pepa Guardioli wygrał 2-0. W Hiszpanii pierwszym półfinalistą Pucharu Króla została Barcelona. Pokonała drugoligowy Albacete 2-1. Robert Lewandowski wyszedł w pierwszym składzie, ale gola nie strzelił. Te zdobyli Lamine Yamal i Ronald Araujo. A w Niemczech do półfinału krajowego pucharu awansował Bayer Leverkusen, pokonujący St. Pauli 3-0. Dziś Holstein Kilonia podejmie broniący trofeum VfB Stuttgart. Organizatorzy letnich Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles wybrali 6 amerykańskich stadionów, na których odbędą się mecze fazy grupowej turniejów olimpijskich kobiet i mężczyzn w piłce nożnej. Decyzją organizatorów turniej będzie się odbywał w całym kraju, bo wybrano obiekty w Nowym Jorku, Columbus, San Jose, St. Louis, San Diego i Nashville. Maja Chwalińska i Kaja Juan awansowały do ćwierćfinału halowego turnieju WTA 250 w rumuńskiej Cluj na Poce. Tenisistki z Polski i Słowenii w swoim pierwszym meczu wygrały z Węgierką Anną Bondar i Belgijką Chritą Minen 3-6, 6-3, 10-8. Niestety szybko z turniejem w Montpellier pożegnał się Hubert Hurkacz, rozstawiony z siódemką Polak. Przegrał z Amerykaninem Martinem Damem 6-7, 4-6. Maja Tracka zajęła 10 miejsce w rywalizacji Omnium w trzecim dniu Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym w tureckiej Koni. Mateusz Rudyk z kolei awansował do półfinału sprintu i dziś stanie przed szansą zdobycia pierwszego medalu dla Polski w tegorocznej imprezie.
Na południu marznący deszcz, który przesuwa się w głąb kraju. W pozostałych regionach przelotnie pada śnieg. Termometry pokażą dziś od minus 9 stopni na Podlasiu przez minus 6 na Mazowszu, minus 1 na Podkarpaciu do 5 stopni na plusie na Opolszczyźnie.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Komentatorska część środowego poranka. Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry. W naszym studiu pani Aleksandra Karasińska, dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Joanna Sawicka, dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy naszą rozmowę. Proponuję, by, tu posłużę się cytatem premiera, zdecydowaliśmy o powołaniu zespołu analitycznego i być może rozpoczęciu śledztwa w związku ze skandalem w Stanach Zjednoczonych związanym z pedofilią, mówił wczoraj premier Tusk, rozpoczynając posiedzenie Rady Ministrów wtedy, kiedy jeszcze media mogły być obecne w sali. To czego właściwie należałoby oczekiwać po tym zespole? Czy to dobrze, że w taki sposób premier zarządza sprawą? I właśnie, czy to jest jakiekolwiek zarządzenie? Jak mamy do tego podejść, Aleksandra Karasińska?
Ja nie wiem, co zwiedzą polskie służby dokładnie, bo znamy tylko te kilka urywki, które pan premier powiedział, że są polskie wątki. No i że być może z tych milionów stron dokumentów, wideo, nagrań odsiano i znaleziono jakieś wątki, które niepokoją na przykład polskie służby bezpieczeństwa. Tam pan premier zasugerował, że może byli urzędnicy czy wysoko postawieni politycy mogą być zamieszani. No i wtedy to oznaczałoby, że jeżeli Epstein miał jakiekolwiek powiązania z rosyjskim wywiadem, a taka sugestia padła, to no, narażałoby to interes państwa, w tym sensie, że ci ludzie byliby no, wrażliwi na szantaż, tak? Potencjalnie. Na razie nie ma żadnych nazwisk ani żadnych konkretów. Oczywiście są dowody na to, że były polskie kobiety, modelki zapraszane na tą wyspę Epsteina i do Paryża. Pojawiało się kilka polskich nazwisk, ale zupełnie bez żadnego kontekstu skandalicznego, bo to nie wynikało z tych maili czy z tych dokumentów. Że...
Albo w mailach była... Były wskazywane, były wymieniane z nazwiska.
Postacie, ale pamiętajmy, że to nic nie znaczy, dlatego że Epstein należał do takiej globalnej elity finansowej i politycznej i był zapraszany przez różne instytucje. I to, że na przykład został zaproszony do Davos na jakiś raut, czy panel, czy konferencję Domu Ukraińskiego, czy na jakąkolwiek inną dużą polityczną imprezę i tam był jakiś Polak, to nie ma żadnego innego znaczenia. To znaczy, że on po prostu miał takie kontakty, spotykał się z prezydentami, premierami, czy Izraela, czy Stanów Zjednoczonych, czy Rosji na przykład, bo Putin jest wymieniany i Ławrow bardzo często w tych dokumentach. Więc bardzo trudno nam dzisiaj z tych szczątków, bo też pamiętajmy, że te dokumenty są zredagowane, informacji, no, wywieźć jakieś realne wnioski. I myślę, że może dobrze, że premier dmucha na zimne, chociaż gdzieś w tyle głowy, jako osoba cyniczna i taka podejrzliwa, uważam, że być może jest to jakiś młot na opozycję, na przykład prawicową, bo być może rząd wie, że te nazwiska na przykład są ze strony prawej strony.
Ja chciałam zacząć od tego, że to jest na pewno gigantyczna, bardzo ważna afera. Sprawa jest bardzo oburzająca, jest wiele wątków, wiele dokumentów. W Stanach Zjednoczonych w tym momencie jednakowoż siła rażenia na obecną administrację jest pewnie ograniczona, bo nie toczą się żadne konkretne postępowania. Epstein nie żyje. Pomimo tego, że na pewno wiele osób się tym bardzo przejmuje i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie, i tutaj w Polsce, to zapewne przypuszczalnie Donald Trump ma oprócz tych problemów jeszcze ważniejsze problemy teraz na głowie związane z chociażby z problemami w Minnesocie. Donald Tusk, myślę, że dobrze, że chce zbadać polskie wątki w tej aferze. To jest zespół analityczny, nie zespół śledczy, który wczoraj powołał z ministrem Żurkiem
efekt
na czele.
Może być przejść śledztwa, tak?
Efekt może przejść śledztwo, jeżeli z tych analiz wyniknie, że śledztwo jest konieczne. I na tym etapie myślę, że nie wiemy zbyt wiele. To, co może chcieć osiągnąć na tym etapie Donald Tusk, dopóki nie poznamy jakichkolwiek efektów prac tej komisji, no to jest taki niepokój wywoływany pewnie właśnie na prawicy czy wśród polityków PiS. Z jednej strony dlatego, że ta afera bardzo mocno wizerunkowo uderza w Donalda Trumpa i jako prezydenta Stanów Zjednoczonych, jako postać, z którą PiS wiąże duże nadzieje.
Choć
i stara się
trudniej
pokazać,
chyba je związać
coraz jest
nadzieje.
Im trudniej, bo Polacy coraz gorzej oceniają Donalda Trumpa, ale badanie tych wątków i pokazywanie, że ta afera również w Polsce ma swoje wątki i również dla Polaków może być ważna, może po prostu rodzić taki niepokój wśród polityków prawicy, bo też pokazuje Polakom, że to jest nie tylko sprawa Stanów Zjednoczonych, sprawa międzynarodowa, ale nie dotycząca Polski, pomimo że nie znamy żadnych nazwisk polityków, którzy by się z tą aferą mogli wiązać, no to samo sprawdzanie tego może być takim politycznym, może się wiązać z politycznym niepokojem polityków prawicy, Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim.
Chciałam tylko wam powiedzieć
Aleksandra Karsińska,
dwie rzeczy, które mi przychodzą do głowy, kiedy czytam komentarze w tej sprawie, a mianowicie podwójne standardy. Zobaczcie, że to jest sprawa, w której setki bardzo wysoko postawionych mężczyzn, takiego naprawdę topowego świecznika, premierów, prezydentów, finansistów, bankierów, ta globalna elita brała udział w procederze obrzydliwym wykorzystywania nieletnich, bardzo wrażliwych kobiet, bo często to były dziewczyny z jakichś trudnych środowisk, bezdomne lub z jakichś trudnych środowisk. I jedyną osobą, oprócz samego Epsteina, który popełnił samobójstwo też w podejrzanych okolicznościach w więzieniu, no jest kobieta, czyli Ghislaine Maxwell.
Jedyną osobą, przebywa w więzieniu.
Która przebywa w więzieniu, która została skazana i odbywa karę, jest kobieta. A drugą rzeczą, że zobaczcie, że dopiero musiały wypłynąć te akta i maile samego Epsteina, i wszyscy w opinia publiczna wierzy w te dokumenty, no bo widzi te dokumenty, czyli jego głos pośmiertny, a wcześniej latami mieliśmy zeznania dziesiątek kobiet ofiar i nikt mi nie wierzył. I znowu przychodzi mi do głowy, jak bardzo jest to niesprawiedliwe, jak bardzo nadal opinia publiczna ma te podwójne standardy, że głos mężczyzny, nawet takiego jak Epstein, zagrobu jest ważniejszy niż dziesiątki zeznań w prokuraturze i na policji tych kobiet.
No tak, zdecydowanie tak. I też tutaj polski premier podkreśla, że jego głównym celem jest zbadanie sprawiedliwości i pokazanie, wskazanie winnych, odszukanie i zadośćuczynienie ofiarom. No, ciekawa jestem, jaki będzie dalszy ciąg tych polskich wydarzeń, polskiego wątku tej afery, bo no, też jest we mnie taki niepokój, że to zostanie po prostu wykorzystane politycznie. Mhm.
Ostatnia rzecz. Proszę, widziałam komentarz w New York Timesie i to mnie jakoś ucieszyło, że amerykańscy dziennikarze zwrócili uwagę, że europejskie elity reagują na tą aferę inaczej niż amerykańskie. To znaczy...
Bo kilka dymisji się
pojawiło,
tak?
Konkretne dymisje. Była dymisja na Słowacji, była dymisja w Finlandii, u nas jest komisja śledcza, w Wielka Brytania.
To znaczy na razie zespół analityczny.
No dobrze, ale książę Andrzej został całkowicie pozbawiony wszystkich przywilejów, tytułów i wojskowych, i królewskich, i wyrzucony ze swojej rezydencji, i jest pariasem w swoim kraju. Więc, a amerykańskie elity, zobaczcie, w ogóle ich to nie dotyczy. Prezydent Trump unika w ogóle odpowiedzialności i cała jego partia i ruch MAGA. Tak samo Bill Clinton i Hillary Clinton nawet do niedawna nie chcieli się stawić przed komisją senacką. Teraz już się zgodzili, przyciśnięci tak naprawdę, bo nie mieli wyjścia. Właściwie ten proces ujawniania akt i skandalu związanego z Epsteinem jest... porusza opinię publiczną, ale tam nie ma procesu prawnego, to znaczy nie ma sprawiedliwości takiej sądowej.
Tak, dokładnie tak, to jest to, o
teraz
czym ja też już wspominałam. Natomiast tego typu sprawy już wiedzieliśmy od dawna, że one nie ruszają Donalda Trumpa, nie są... mniej lub bardziej obciążają jego wizerunek, ale dla niego to nie wydaje się problematyczne. Też dla wielu jego wyborców to, że on jest oskarżany, że jest przez tę drugą stronę uważany za winnego, to dla niektórych nawet wzmacnia jego właśnie siłę, jego wizerunek, jego polityczne wpływy.
No tak, ale chyba akurat w tej sprawie tam i wewnątrz tego jego zaplecza są różnice w postrzeganiu, o czym powinna opinia publiczna wiedzieć i jakie mogą być konsekwencje. Te podziały też idą w
ruchu MAGA, tak. Tam są bardzo duże teorie spiskowe i zobaczcie, że też ten ruch był ruchem antyelitarnym, a to jest ewidentnie case, taka sprawa, która pokazuje zgniłe elity, więc idealnie pasuje do tego mentalności, do tej ideologii, do takiego mindsetu ludzi z MAGA i na pewno jest tam dużo nawet publicystów i jakichś influencerów, tiktokerów czy youtuberów, którzy teraz krytykują administrację Trumpa, że właśnie redagują te dokumenty, że nie znamy całej prawdy, że nie ma odpowiedniego due process, nie ma wyjaśnienia sprawy. I myślę, że jest to obciążenie dla administracji.
Wracamy do rozmowy w poranku TOK FM w komentatorskiej części po informacjach. W studiu Aleksandra Karaśnicka i Joanna Sawicka. Jeszcze jest parę tematów, o których możemy porozmawiać w części komentatorskiej, więc proszę zostać z nami. Mówić będziemy na przykład o sondażu, który jest, ja wspominałem o nim w przeglądzie prasy, o sondażu poparcia dla partii politycznych. Już mówiłem o tym, jakie procenty, punkty procentowe dla poszczególnych komitetów, to jeszcze możemy porozmawiać o efektach, czyli próbie przeliczenia tego poparcia na mandaty 230 do 230, czyli tak idealnie obozy polityczne podzielone. No i to by było, nie wiem, czy ciekawe, kto miałby wziąć tę władzę, gdyby był taki efekt, że obecna władza ma 230 i dzisiejsza opozycja 230. Trzeba byłoby tego jednego skusić. Kto nim może być? Porozmawiamy po informacjach w ostatniej części środowego poranka.
Autopromocja. Cezary Łasiczka udowadnia, że na świat można spojrzeć inaczej. Wyławia sprawy, które umknęły głównym nurtom. Patrzy na bieżące wydarzenia z zaskakującej strony. Nauka i sztuka, kultura i fakty, analiza i synteza. Owczarek
Od poniedziałku do piątku po 9:00 w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Kupujesz nowe AGD? Nie noś, nie montuj, nie martw się. W RTV Euro AGD zajmiemy się tym. Wniesiemy i zainstalujemy sprzęt AGD już od 159 zł. Szybko, wygodnie, profesjonalnie. Teraz w promocji. Pralka Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1199. Szczegóły, w tym regulamin świadczenia usług w sklepach i na euro.com.pl.
Big Deal, Multi Deal, gratis w prezencie, codziennie. Świętujemy urodziny Deals. Tylko jutro chipsy Pringles 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł za sztukę. Make a Deals.
Walentynki w Media Expert. Tu promocji teraz więcej.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 5, procesor AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 3299. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
Włączamy niskie ceny.
Pani Barbaro, a gdzie kupić?
Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
No dobrze, a taki fajny prezent?
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, żeby wszystko było tanią, było...
Na mediaexpert.pl.
Walentynki w mediaexpert.
Myślisz o stworzeniu biznesu w oparciu o model franczyzowy? Chcesz stać się częścią globalnej marki? Zastanawiasz się, z kim związać swoją przyszłość? Przekonaj się, że franczyza McDonald's to więcej niż rozpoznawalne logo. To jasne standardy, długofalowe wsparcie i realne możliwości rozwoju. Dowiedz się więcej o franczyzie McDonald's. Słuchaj mini audycji od poniedziałku do piątku po 10:30 i 15:00.
Czasami duże oznacza rozległe, innym razem duże to wręcz bezkresne. Czasami duże jest tylko duże, ale czasami duże jest tym, czego potrzebujesz. Dacia Bigster, duży bagażnik i hybrydowy silnik o dużej mocy w małej cenie. Zyskaj do 17 tysięcy złotych z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Dacii. Skorzystaj z upustu na koła zimowe i korzystnej ochrony gwarancyjnej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
Tanie tankowanie tylko z My Media Markt. Tylko do 11 lutego. Za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na stację BP. Z My Media Markt tankujesz do pełna. Szczegóły w regulaminie.
Media Markt.
Wybieram Aldi na tani weekend. Od czwartku do soboty ser królewski sierpc. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,49. Teraz aż 38% taniej przy zakupie dwóch sztuk. To tylko 3,99 za opakowanie. A w sobotę litrowy olej kujawski. Jedna sztuka plus jedna gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Szczyt zachorowań na grypę jeszcze przed nami, mówił w poranku TOK FM dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. W ostatnich tygodniach wzrósł wskaźnik zachorowalności na grypę. Na początku stycznia odnotowano 70 przypadków zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców, a w drugiej połowie stycznia już prawie 270 przypadków.
Co tydzień aktualizujemy raport o grypie. Jesteśmy w tej chwili w bardzo wysokim poziomie tej fali grypowej sezonowej. Nie jest to jeszcze szczyt, ale te najbliższe dwa tygodnie będą bardzo trudne i tych zachorowań będzie więcej. Zresztą myślę, że każdy z Państwa widzi to w swoim otoczeniu, ile osób jest z infekcją, ile osób ma grypę.
Za większość zachorowań odpowiada podtyp K wirusa, grypy typu A. Dostępne szczepionki mają około 70% skuteczności wobec tego wariantu. Obniżają ryzyko zachorowania i ciężkiego przebiegu choroby. W nocy kolejne obiekty przypominające balony wleciały w polską przestrzeń powietrzną. Wojsko zapewnia, że nie stwarzały zagrożenia dla ruchu lotniczego, ani też dla mieszkańców. W ostatnich dniach dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informowało o balonach, które nadlatywały z kierunku Białorusi i były to prawdopodobnie balony przemytnicze. Ponad 4 miliony złotych kar zapłacili już kierowcy w Krakowie za samochody, które nie spełniają norm strefy czystego transportu. To dane po zaledwie miesiącu jej działania. Urzędnicy podkreślają, że miasto na strefie nie zarabia. Póki co pieniądze idą na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem strefy. Docelowo mają być przeznaczone na walkę ze smogiem w ościennych gminach. Niemal 450 osób podpisało się pod petycją do prezydenta Bydgoszczy w sprawie podjęcia pilnych działań poprawiających bezpieczeństwo w ruchu tramwajowym. W mieście niemal codziennie dochodzi do awarii trakcji i torowisk, a to paraliżuje całą komunikację, tłumaczy autor petycji Remigiusz Wróblewski.
Najgorzej jest na Rondzie Fortunskim, ulica Jagiellońska. Dużo piękniejszym jest. Nie ma żadnych konkretnych remontów, które trzeba zrobić, bo jak będzie tak dalej, to czeka nas paraliż komunikacyjny, a obecny stan infrastruktury jest śmierci technicznej.
W tym roku na remonty torowisk Bydgoszcz przeznaczy 9 milionów złotych, wylicza dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Wojciech Nalazek.
Będziemy prowadzili na Jagiellońskiej na przykład działania związane z wprowadzeniem kolejnych elementów wyrównawczych. Zakładam, że po wprowadzeniu tych kolejnych, bo już kiedyś założyliśmy dwa urządzenia na Jagiellońskiej, zakładam, że się żegnamy z Szynowężem.
Szynowężem, ironicznie. Nazwali mieszkańcy wyskakującą bez względu na pogodę szynę, która co jakiś czas paraliżuje komunikację w centrum Bydgoszczy. Dziś na południu marznący deszcz, który przesuwa się w głąb kraju. W pozostałych regionach przelotnie jeszcze pruszy śnieg. Termometry pokażą dziś maksymalnie od minus 9 stopni na Podlasiu, przez minus 6 na Mazowszu, minus 1 na Podkarpaciu, do 5 stopni na Opolszczyźnie.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Ostatnia część środowego poranka. Maciej Głogowski raz jeszcze. Dzień dobry. W studiu pani Joanna Sawicka i pani Aleksandra Karaśnicka. Obiecany sondaż. Rzeczpospolita dzisiaj pokazała sondaż poparcia dla partii politycznych. To jest sondaż przygotowany przez IBRIS. Badanie wykonane między 30 i 31 stycznia. Efekt w podziale na mandaty jest taki, że Koalicja Obywatelska miałaby 183 posłów, Lewica 32, PSL 15, co daje 200, no tutaj chyba, daje 230, rzeczywiście dobrze jest to w tym tekście policzone, no a Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i ta druga Konfederacja też 230. No i co z tym zrobić, Joanna Sawicka?
Ten sondaż jest wyjątkowo korzystny dla Koalicji Obywatelskiej i jej koalicjantów rządowych. PSL po raz pierwszy od kilku lat samodzielnie przekracza
z powrotem
wyborczy.
Nad progiem.
Tak, PSL nawet przed wyborami, w których ostatecznie przekraczała ten próg wyborczy, to w sondażach często była poniżej tego progu, więc ten skok jest rzeczywiście spory. Na pewno fatalny wynik odnotowuje tutaj Prawo i Sprawiedliwość, lekko ponad 23%. To jest chyba najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości w historii badań IBRIS. Prawo i Sprawiedliwość na pewno jest, znalazło się w defensywie, na pewno ma bardzo duże problemy wewnętrzne, ma też problemy na prawicy, gdzie z jednej strony rośnie partia Grzegorza Brauna i zabiera wyborców PiS-owi, ale jest też wciąż silna Konfederacja, która też konkuruje z PiS-em o wyborców prawicowych. PiS pozbawiony silnego przywództwa w tym momencie, bo Jarosław Kaczyński nie jest sobie w stanie poradzić z tymi konfliktami wewnętrznymi i nadać jakiegoś takiego jednoznacznego kierunku w tej nieoczywistej i trudnej dla partii sytuacji, po prostu traci w sondażach. I jest to widoczne właśnie w tym badaniu. Natomiast gdyby tak się zdarzyło, że obecna koalicja rządowa ma 230 mandatów i ta druga strona ma 230 mandatów. Oczywiście jest to mało prawdopodobne. Pamiętajmy też o tym, że zwykle jeden mandat ma poseł mniejszości niemieckiej. No to jest sytuacja jednoznacznie korzystna dla obecnej koalicji rządowej, ponieważ PiS nie chce współrządzić z Braunem. Ja nie mówię, że to się nigdy nie wydarzy.
Pytałem, kto może być tą jedną posłanką, jednym posłem, którego któraś strona, no nie wiemy oczywiście, kto będzie w Sejmie, no ale trzeba by znaleźć tą jedną osobę.
Ale myślę, że tutaj sytuacja po prostu będzie sprzyjała obecnie rządzącym, którym będzie łatwiej przyciągnąć kogoś, bo PiS będzie musiał najpierw wytłumaczyć swoim politykom, swoim wyborcom i całemu światu, że jednak byłby w stanie stworzyć tę koalicję z Braunem, liczyć na to, że klub
proste,
Brauna...
by nie rządził Donald Tusk.
Kilkudziesięcioosobowy klub Brauna zachowa jedność, co też nie jest oczywiste. I z taką minimalną większością w bardzo trudnej koalicji przejmować władzę, no trudno mi sobie wyobrazić taki scenariusz. Natomiast jeszcze raz zaznaczę, że też myślę, że te wyniki,
no tak, taki, 230
taki był
do
wynik
230,
wyborów, no też z tak słabym PiS-em, to jednak by było zaskakujące.
Ja myślę, że ja nie chciałabym wniosków wyciągać, bo jeszcze daleko do wyborów i te sondaże będą...
Tu się za tydzień wszystko może zmienić.
Właśnie, więc to, co pokazuje dla mnie ten sondaż, to jest to, że rośnie bardzo polaryzacja i ta scena polityczna będzie taka, że bardzo trudno będzie być tą partią centrum, czy w ogóle dogadać się w takich sprawach i zawrzeć jakiś mądry kompromis i taką zgodę narodową. Coraz trudniej będzie to zrobić. A druga, to myślę, że fajnie nałożyć sobie ten sondaż Ibris na sondaż poprzedni, nie dawne Cobosu, który pokazuje dla mnie taką radykalną zmianę na polskiej scenie politycznej, a mianowicie, że dziś radykalna prawica, czyli Konfederacja i Braun mają więcej już niż Prawo i Sprawiedliwość. I to jest taka pierwsza sytuacja od 20 lat. I to jest ważna zmiana, dlatego że pamiętajcie, że Kaczyński zawsze potrafił tak manewrować na tej prawej stronie, żeby marginalizować swoich oponentów. Słynne takie jego powiedzenie, na prawo od nas to już tylko ściana. No teraz już tej ściany nie ma i widać, tak jak mówiłaś, że ludzie, elektorat przepływa z PiS-u do Brauna, bo to po prostu się zgadza matematycznie, tak? Braun wykorzystuje te same tematy, które od lat przerabiał Kaczyński, jego partia i jego ludzie, tylko robi je w bardziej skrajne, bardziej radykalne, antyunijny, antyimigrancki, antyestablishmentowy. I jest jakiś pewnie milion ludzi w Polsce, którzy taki radykalny przekaz chcą słuchać. I to jest moim zdaniem ta radykalna, niebezpieczna zmiana.
No tak, i na pewno Prawo i Sprawiedliwość też sobie z tego zdaje sprawę. Tutaj Dominika Wielowiejska w poniedziałek w przeglądzie prasy przeanalizowała to, co się dzieje w prawicowych tygodnikach, jak one reagują na Brauna. I no jeśli tam... raczej wiodącą linią jest linia przekazu Prawa i Sprawiedliwości, to taką tezę stawiała, że można wysnuć wniosek, że rozpoczęła się akcja antybraunowa, bo różnymi argumentami został ten Braun i jego otoczenie przeatakowane, także i takimi dotyczącymi wiary na przykład, tak. Co może być bardzo ważne i istotne dla elektoratu, który się zastanawia, Prawo i Sprawiedliwość czy Braun, bo jednak tam u tego Brauna to nie wszyscy przy Kościele katolickim.
Tak, natomiast myślę, że...
Upraszczam to bardzo, tak, ale... Tak. Zachęcam, można powrócić do tego przeglądu prasy.
Na pewno Prawo i Sprawiedliwość bardzo ostro atakuje Brauna, bo widzi, jak bardzo jego partia rośnie. Widzi, jak PiS traci na rzecz korony, ale też wie, że trudno by było im rządzić z Braunem, chociażby przez to, że Amerykanie nie chcą, by Braun doszedł do władzy. Natomiast nie wiem, na ile te ataki się sprawdzą i będą skuteczne, bo myślę, że jedną z takich bardzo ważnych sił Brauna jest to, że on jest antyestablishmentowy. I jeżeli partie uważane za establishmentowa, a taką jest PiS, bardzo ostro go atakują, to może to dodatkowo Brauna w oczach wyborców uwiarygadniać.
To ostatni temat. No prawie przez cały poranek dzisiaj nie pytałem Polskę 2050. Tyle czasu poświęciliśmy jej w mediach w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach, dniach. No ale jedno pytanie, takie, które ma wpływ na stabilność polityczną Polski, chyba mogłoby się pojawić. Czy to już koniec? Czy teraz władza przechodzi do etapu, kiedy się konsoliduje i sprawuje władzę? Czy Polska 2050 jeszcze przez jakiś czas może być tym takim słabszym ogniwem koalicji? No bo zajętym sobą, i to mam na myśli, Joanna Sowicka.
No wszyscy byśmy sobie życzyli tego, żeby po tym wielotygodniowym seansie, który oglądaliśmy, niespecjalnie przyjemnym, niespecjalnie atrakcyjnym wokół wyborów szefa czy szefowej Polski 2050, żeby to był już koniec i żebyśmy mieli z tym spokój. Myślę, że dla partii też byłoby to bardzo ważne i korzystne. I no, nie chce mi się wierzyć, żeby to był już koniec, 800
osób, no.
bo tam wciąż jest bardzo silna opozycja wobec Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, ale myślę, że to, co nowa szefowa będzie jednak starała się wprowadzić, no to jednak ten spokój, tę jedność i myślę, że tym naczelnym, jednym z głównych jej celów może być to, żeby pokazać koalicjantom i Donaldowi Tuskowi, że ona opanowała tę partię, że teraz jest spokój i że to będzie argument dla niego, jeżeli w momencie, kiedy będzie decydował, czy dać jej tę tekę wicepremiera, wicepremierki, czy nie.
Bo jeszcze jest to, no prawda, to jeszcze ten serial.
Ja myślę, że nie raczej, że jest mała szansa na to, tym bardziej, że teraz widać bardzo, że ta liderka Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest bardzo osłabiona i to po tym głosowaniu widać tam, że właściwie pół na pół, więc ona ma kontrolę nad połową partii, tak? Albo jest w stanie dobrze dogadywać się z połową partii. I właściwie takim czynnikiem, znaczy w ogóle zadanie skonsolidowania partii, dogadania się, odbudowania ewentualnie struktur, czy w ogóle zmiany wizerunku wśród wyborców jest bardzo trudne, no bo najpierw trzeba zacząć od jakiejś jedności tutaj na poziomie rządu i parlamentu, tak, parlamentarzystów, a to będzie, myślę, bardzo trudne. I takim czynnikiem, ostatnie zdanie, który moim zdaniem będzie takim destruktorem, destabilizatorem, będzie wciąż Szymon Hołownia, dlatego że to jest partia, która ciągle miała jego nazwisko w nazwie i trudno mi sobie wyobrazić, że dzisiaj on całkowicie się odsunie i przestanie próbować wpływać na rządzenie.
Ale to przecież on ogłosił, że nie będzie się ubiegał o przywództwo.
Najpierw zanim ogłosił, że nie będzie, a potem chciał jednak się ubiegać o przywództwo. Jest wicemarszałkiem Sejmu. Też już po tych wyborach wygranych przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz Paulina Henik-Kloska powiedziała, że najlepszym kandydatem na premiera byłby, znaczy na wicepremiera oczywiście, byłby Szymon Hołownia. Z drugiej strony Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie wskazała Henik-Kloskiej do zarządu partii, chociaż tak miała zrobić. Powiedziała, że poprosiła Radę Krajową, żeby Rada Krajowa wybrała Henik-Kloskę do tego zarządu i Rada Krajowa ma do tego narzędzia. Natomiast tutaj już widać jakieś takie pewne sygnały, że, no, że te napięcia są i one nie wygasły.
Co to jeszcze będzie się działo? Bardzo dziękuję za spotkanie w dzisiejszym poranku. Pani Joanna Sawicka, Polityka Insight, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I pani Aleksandra Karaśnicka, uwaga, po raz ostatni, wyłącznie w roli komentatorki poranka, bo od najbliższej soboty Aleksandra Karaśnicka będzie autorką sobotniego poranka TOK FM. Bardzo cieszę się i dziękuję, że dołączasz jako autorka do grona, jako autorka TOK FM również.
Bardzo dziękuję i zapraszam Państwa na sobotę od samego rana, od siódmej do dziewiątej do TOK FM na poranek. Na pewno odbędzie się dużo działo.
Ja również przyłączam się do tego zaproszenia. Sobotni poranek autorstwa Aleksandry Karaśnickiej w najbliższą sobotę od siódmą. Poranki w TOK FM jak zawsze o godzinie siódmej, a o dziewiątej, czy po informacjach po dziewiątej, tej audycja Owczarek. Halo, halo, Czarku.
Halo, halo, Maćku. Dzień dobry Państwu. Fundusz Sprawiedliwości przez wiele lat kojarzył nam się z nadużyciami. No i wiele osób liczyło, że teraz będzie lepiej, że wreszcie system zostanie uszczelniony, a organizacje, które będą z tych środków korzystały, będą pomagały realnie. No i co się dzieje? No, etatów przybywa w Funduszu Sprawiedliwości, a konkursy trwają, a może konkursy się odbyły, tylko czekamy na wyniki. Wyniki miały być znane 6 grudnia, a potem termin został przesunięty na 31 stycznia. Mamy luty. Rozstrzygnięcia brak, nowy termin to 27 lutego. No i co się dzieje? Co z organizacjami, które liczą na te środki? Na przykład Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia. Co się dzieje z tymi środkami? Co się dzieje z konkursem? Za chwileczkę w programie Owczarek.
Mówił Cezary Łasiczka. Dołączam do tego zaproszenia, by słuchać audycji Owczarek po informacjach po dziewiątej. To był poranek TOK FM. Audycję przygotował Maciej Jarząb, realizowała Liwia Prądzyńska. Bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
Autopromocja.
Czy oglądanie seriali może pomóc w nauce języka angielskiego i komunikacji w biznesie pod presją? Odpowiedź na to pytanie w nowym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka podcastu English Biz w aplikacji Tok FM i na stronie tokfm.pl.
Autopromocja.
Reklama.
Karnawał rabatów w RTV Euro AGD. Tańczymy z niższymi cenami. Zakręć się za nowym sprzętem. Telewizor Samsung 55 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 3499 zł. I do czerwca nie płacisz. Do 50 rat 0% na wszystkie towary. RRSO 0%. Promocje do 18 lutego. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Moje promocje, moje owoce i moje warzywa też. Moje oferty w mojej apce, moja jakość, moje niskie ceny. Moje sprawy, mój sklep, moja Biedronka, to moje idee.
Za 300 metrów zjedź w stronę tańszego leasingu.
Hej, co się z tobą dzieje?
Przeliczam nową trasę i podpowiadam automarket.pl. Tam masz prostą drogę do wyprzedaży. Ponad 2000 samochodów. Raty leasingu i wynajmu obniżone nawet o 30%. Sprawdzony stan techniczny, a średnia obniżka na wyprzedażowych ofertach wynosi 10 tysięcy złotych.
No to nowa trasa ustawiona. Automarket.pl. Prosta droga do wyprzedaży.
Nowy rok i znowu postanawiamy zrzucić kilogramy.
Tym razem to nie musi być tylko postanowienie.
Naprawdę.
Kuracja SDR w hotelu Bristol Art and Medical Spa w Busku-Zdroju. Siarczkowa dieta redukcyjna z wykorzystaniem leczniczej wody siarczkowej, mającej pozytywny wpływ na organizm i zmniejszającej odczuwanie głodu.
W hotelu
Bristol Art and Medical Spa w Busku-Zdroju. Szczegóły na bristolbusko.pl.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu Tok FM.
Na program zaprasza sponsor programu Velobank. Bank z ofertą dla firm. Velobank.pl.
Jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Możesz zyskać nawet do 27 tysięcy złotych. Sprawdź na Nissan.pl. Defy Ordinary.
Piotr Juszczyk, doradca podatkowy InFact, jest z nami. Piotr, krajowy system e-faktur to rewolucja w fakturach. Co przedsiębiorcy o tym wiedzą?
Szczerze? Niewiele. Większość z nich jest nieprzygotowana na tę zmianę.
I co im wtedy mówisz?
Żeby zadzwonili na naszą bezpłatną infolinię KSeF.
Ponad milion faktur wysłanych do KSeF i darmowy program do obsługi e-faktur tylko w InFakcie. Bezpłatną pomoc otrzymasz na infolinii pod numerem 22 123 1080.
Ponad 100 księgowych InFaktur czeka na twoje pytania.
InFakt. Pomagamy przedsiębiorcom.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.